Zapraszamy na audycję Zielona Energia. W najbliższej audycji gościem Marcina Fijołka będzie Alicja Jankowska, redaktor portalu Energetyka 24. Temat rozmowy to, jak zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii w domu i biznesie.
Dyskutuje się o tym w Sejmie, dyskutuje i rozmawia na wielkich szczytach największych organizacji świata. Mówi się o tym wśród polityków i w gabinetach. No właśnie, o transformacji energetycznej teraz powiemy i z pytaniem, jak korzystać z odnawialnych źródeł energii i w domu, i w biznesie, i na co dzień, i od święta. I z tym pytaniem, z tą wielką sprawą zwracamy się już teraz do pani redaktor Alicji Jankowskiej z portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, mieliśmy w ostatnich tygodniach sporo zamieszania i sporo dyskusji i na faktach, i na mitach, i na lękach, i na konkretach. Jeśli chodzi o OZE właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o wiatraki, to zapytam najpierw o kwestię bezpieczeństwa. Czy te wszystkie wiatraki, fotowoltaika i cała maszyna OZE to sprawa po prostu bezpieczna dla ludzi, dla przyrody?
Zacznijmy może od ludzi. No, przy wiatrakach najczęściej się mówi o hałasie, jakie one generują. I nie jest to szkodliwe dla zdrowia człowieka, bo już w odległości 300 metrów od turbiny jest on na poziomie 35-45 dB, czyli mniej więcej tyle co lodówka. I jest to mniej niż dopuszczalna norma hałasu drogowego, czyli 56 dB. Hałas taki może być natomiast określony jako dokuczliwy, uciążliwy, ale to jest kwestia bardzo indywidualna. Zależy też od pogody, tak, bo jeśli wiatr wieje od turbiny w naszą stronę, to oczywiście jest to bardziej odczuwalne. Ale też co ciekawe, badania wskazują, że już samo negatywne nastawienie do wiatraków może wpływać na poziom odczuwanych dolegliwości.
Jak to? Jak to możliwe?
No cóż, ludzki mózg jest bardzo ciekawym organem i potrafi wiele sobie rzeczy stworzyć, tak? Między innymi na tym polega efekt placebo.
Czyli rozumiem, że jak już na dzień dobry sobie założymy, że te wiatraki są głośne, to chociaż nawet one realnie byłyby tak samo głośne jak trzy inne historie, to uznamy je za głośniejsze.
Tak może tak być i też możemy właśnie pewne dolegliwości usprawiedliwiać tym, że w pobliżu mamy te wiatraki, tak? Czy bóle głowy, czy nudności, czy problemy ze snem, czyli takie dolegliwości powszechnie występujące w populacji i powodowane szeregiem przeróżnych czynników.
No dobrze, neurologię zostawmy na inną opowieść. Teraz chciałbym dopytać o sam rozwój OZE. Czy to jest tak, że te źródła energii, jeśli chodzi o wiatr, słońce, mogą stać się naprawdę ważnym elementem, jeśli chodzi o nasze codzienne zapotrzebowanie? Czy to tylko, albo może i aż, ale kwestia pewnego dodatku do innych, bardziej stabilnych źródeł energii? No bo ktoś powie nie bez racji, nie zawsze świeci słońce, tak jak w ostatnich dniach, nie ma tego słońca prawie w ogóle, nie zawsze też wieje wiatr.
Dokładnie tak. Źródła odnawialne, te pogody zależne, no z natury są niestabilne. I na ten moment same w sobie nie są w stanie odpowiadać za całą produkcję energii w kraju. Ale dobry miks energetyczny to miks zdywersyfikowany, czyli oparty na różnych technologiach. Taki zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. I oczywiście zarówno fotowoltaika, jak i wiatraki rozwijają się cały czas i stają się coraz wydajniejsze przy coraz słabszych warunkach pogodowych, mogą funkcjonować. Natomiast na ten moment muszą być stabilizowane albo przez magazyny energii, które nie są na tyle dojrzałą technologią, aby o tym mówić w dużej skali, albo przez inne stabilne źródło sterowalne energii. Na ten moment w Polsce to są oczywiście elektrownie węglowe, w przyszłości mają być jądrowe.
A jak duży procent zapotrzebowania powiedzmy rocznego na polską energię, czy też na energię w Polsce, może tak będzie precyzyjniej, mogą dać nam OZE?
Na ten moment produkcja z OZE to jest 17% produkcji energii elektrycznej, w tym same wiatraki produkowały 10%. Natomiast dążenie mamy takie, o ile zostaną zaktualizowane konkretne dokumenty, że być może w 2050 roku będziemy chcieli mieć 50% produkcji energii elektrycznej z OZE.
I to jest, rozumiem, taka perspektywa dość realna, a nie tylko życzeniowa, że połowa naszej energii, którą wykorzystujemy na co dzień, będzie pochodziła z wiatru i słońca.
Dokładnie.
No dobrze, bo to rozmawiamy o takich poziomach, jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania całego państwa. A jak to jest z takim codzienną praktyką biznesu indywidualnych odbiorców? Czy na takim poziomie mikro też możemy mówić o jakiejś perspektywie przełomu, w której czy to wiatraki, czy to fotowoltaika, czy to inne jeszcze pomysły na OZE, które albo są, albo gdzieś tam dopiero raczkują, mogą stać się rzeczywistością?
Jak najbardziej. Energia z wiatru na ten moment w warunkach polskich to jest najtańsza energia, a jeśli obniżamy koszt energii, to obniżamy koszt produkcji, więc nasze produkty stają się bardziej konkurencyjne cenowo.
No ale jak to mogłoby wyglądać w praktyce? Mamy na przykład małą fabrykę albo mały zakład produkcyjny, nie wiem, produkujący buty albo soki i tam mogą się dołożyć do cen tego produktu, mam na myśli dołożyć, jeśli chodzi o obniżkę tych cen, na przykład to, że prąd do takiej fabryki będzie pochodził z wiatraka?
Dokładnie tak. Taki wiatrak czy instalację fotowoltaiczną możemy mieć on-grid albo off-grid. On-grid, czyli podłączoną do sieci elektrycznej, energetycznej kraju, i wtedy możemy, jeśli mamy nadwyżkę energii, możemy ją sprzedawać do sieci. Jeśli mamy niedobór energii, możemy ją z sieci odbierać i w ten sposób obniżyć swoje rachunki. Możemy mieć też instalację off-grid, czyli niepodłączoną do sieci, i no, to jest najlepsze wtedy, kiedy mniej więcej całą energię z tego wiatraka jesteśmy w stanie zużywać do naszych celów. No i ewentualne nadwyżki magazynujemy w przydomowych akumulatorach, bateriach.
A czy to jest taka kwestia, bo szczerze mówiąc, z perspektywy laika, to trochę wygląda kosmicznie, że każdy, może nie każdy, ale powiedzmy jakaś tam fabryka czy zakład ma w cudzysłowie swój wiatrak na swoje potrzeby. Na jaką dużą skalę to jest rozkręcone w Polsce, by pojedyncze firmy, pojedyncze domy czasem miały no właśnie energię wyłącznie z OZE, albo tak jak pani mówiła, po prostu podłączoną do sieci w ramach takiej swoistej wymiany energii?
Na ten moment to nie jest wielka skala, ponieważ już od dłuższego czasu mamy problem z właśnie podłączaniem OZE do sieci elektroenergetycznej, bo nasze sieci są w opłakanym stanie, są przestarzałe i duża część ich elementów ma ponad 40 lat. Mamy za małe zagęszczenie sieci, a źródła OZE są rozproszone, i jeśli nie mamy odpowiednio gęstych sieci, no to będziemy dużo tracić na przesyle. Zdecydowana większość też sieci jest prowadzona w powietrzu, no i powinniśmy dążyć do ich skablowania, czyli przeprowadzenia pod ziemią, bo wtedy takie sieci są odporniejsze na warunki atmosferyczne, jest mniejsze ryzyko awarii, można też więcej źródeł podłączyć. I takim rozwiązaniem na ten moment, bo sieci szybko nie rozbudujemy, to trochę potrwa, jest takie stosowanie systemów hybrydowych i cable poolingu, czyli jeśli mamy już podłączone jakieś źródło OZE do sieci, to możemy właśnie stworzyć taką instalację hybrydową i podłączyć drugie na tym samym przyłączu, czyli mieć wiatrak i fotowoltaikę, ponieważ to, żeby oba te źródła pracowały z pełną mocą, no to jest bardzo rzadka sytuacja, więc takie przyłącze powinno wystarczyć dla takiej instalacji.
Rozumiem, że w takim razie wyzwaniem numer jeden dla nowego rządu jest kwestia zagęszczenia tej sieci, naprawy jej, gdzie trzeba, konserwacji albo po prostu odbudowy, albo budowy tych połączeń. No i druga rzecz, to rozumiem, pieniądze na te kwestie. Czy to jest tak, że te wszystkie inwestycje, czy to w sieć, czy to już później w samą energetykę odnawialną, możemy pozyskać z zewnątrz?
Jeszcze dodam również liberalizację ustawy wiatrakowej, bo na ten moment mamy zbyt dużą powierzchnię kraju zablokowaną pod budową wiatraków.
Okej, okay, to teraz pytanie, skąd wziąć to wszystko pieniądze?
Tak, jeśli chodzi o finansowanie, to raport z zeszłego roku firmy doradczej EY i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej no wykazał, że do 2030 roku będziemy potrzebowali 135 miliardów euro na transformację. I biorąc pod uwagę wszystkie dostępne źródła finansowania z budżetu krajowego oraz z Unii Europejskiej, to luka inwestycyjna będzie wynosić co najmniej 8 miliardów euro. No i to jest miejsce, żeby włączył się sektor prywatny, żeby pokryć tę lukę. I właśnie źródła z Unii Europejskiej finansowania to jest szereg funduszy, bo Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych. Mamy też takie właśnie dodatkowe fundusze, które nie każdy kraj ma. Mamy fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji i InvestEU, który ma na celu wsparcie finansowe przekształcania regionów górniczych. Mamy też środki z Funduszu Spójności dla tych krajów o niższych dochodach w Unii Europejskiej. No oczywiście z Krajowego Planu Odbudowy tym około 40 środków ma być przeznaczone na zieloną transformację. I też ważnym elementem tego finansowania transformacji powinny być przychody z Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2, EU ETS, ponieważ no, środki z zakupu tych uprawnień nie trafiają do Unii Europejskiej, tylko trafiają do budżetu państwa. W 2022 roku to było 23 miliardy złotych i one nie zostały przeznaczone na transformację, a powinny, to by było duże źródło finansowania, tylko no, zostały takie rozmyte w budżecie, stosowane do łatania różnych dziur w budżecie.
No to ostatnie pytanie o porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej, bo mówiliśmy o tym, że to tak wygląda, jeśli chodzi o perspektywy polskie. Jak to wygląda już dziś w innych krajach, jeśli chodzi o procent odpowiedzialny OZE za całość energii i jeśli chodzi na przykład tę gęstość sieci przesyłowych?
No właśnie my niestety jesteśmy w jednej z najgorszych pozycji w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obie te kwestie.
No to sporo do załatwienia. Mhm.
Dokładnie, mam sporo do załatwienia, zwłaszcza, że te cele unijne do udziału OZE w produkcji energii no są bardzo odległe, bo na ten moment jest 45% w 2030 roku.
Duże zatem i wydatki, i inwestycje, no i też dyskusje, mam wrażenie, przed nami, bo na wielu poziomach ta debata się odbywa. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż na część pytań udało nam się porozmawiać i uzyskać odpowiedzi. Alicja Jankowska, Energetyka 24. Po więcej odsyłamy na portal właśnie Energetyki. Tam szereg analiz, wywiadów i komentarzy w tej i nie tylko tej sprawie. Dziękuję pięknie, pani redaktor.
Dziękuję.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.